Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Cały świat przygląda się rozmowom Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Jak wygląda to z polskiej perspektywy? Między innymi o tym, ale też o prezydenckim wecie ustawy wiatrakowej, ale i dzisiejszym wecie prezydenta, czy o akcie oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Dziś w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Mamy 9 minut po 13, a w studiu Polskiego Radia Białystok są gotowi do dyskusji wicewojewoda podlaski Paweł Krutul z Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I poseł Sebastian Łukaszewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tuż przed wejściem na antenę, tutaj może państwo jeszcze usłyszeli, poruszony został wątek przez naszych gości granicy polsko-białoruskiej. I może faktycznie warto o tym dwoma słowami, panie wojewodo, wspomnieć. Mówił pan o rekordowym w tym roku, rekordowej próbie przedostania się do Polski. Proszę, kilka słów więcej.
Tak, dzisiaj mieliśmy też łączenie z MSWiA. Mamy cykliczne takie połączenia z ministrami. Jeżeli chodzi o granicę niemiecko-polską, polsko-litewską i polsko-białoruską. I faktycznie Podlaska Straż Graniczna wczorajszy dzień był rekordowy, jeżeli chodzi o próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Było to 337 osób, jak się nie mylę, albo 334. Także jak widzimy, uszczelnienie polsko-litewskiej, to mamy duży progres, ale jeżeli chodzi o działania Łukaszenki, reżimu Łukaszenki, czy też bezpośrednio nacisku Kremla na granicy polsko-białoruską, no nie wygląda to ciekawie. Jedno auto Podlaskiej Straży Granicznej zostało uszkodzone. Przyglądamy, co się będzie dalej wydarzało. No jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. No niemniej jednak to niepokoi.
Dzisiaj było spotkanie w MSWiA na ten temat i właśnie są takie przewidywania, że ta presja migracyjna będzie wzrastać. Skąd takie przewidywania w ogóle? To rozumiem, że służby obserwują ruch na lotniskach między innymi i to, co się dzieje w tej bliskowschodniej, czy też białoruskiej, czy rosyjskiej sferze internetowej.
Tak, to prawda. Obserwuję tą sytuację. No, jesteśmy negatywnie zaskoczeni tą sytuacją. No, niemniej jednak presja jest duża służb białoruskich, wypychając migrantów na przejście na granicę polsko-białoruską. I mam nadzieję, że... Ja mam również nadzieję, naprawdę poza politycznym sporem, że również tutaj do gry wejdzie zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan prezydent Karol Nawrocki, i również postara się ze stroną białoruską w jakiś sposób, czy też z innymi krajami tranzytowymi na tą sytuację wpłynąć. Bo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mówię i mówić będę, że wszystkie ręce na pokład. Na razie tą sytuację obserwujemy, mamy wystarczające siły, żeby nasza granica była szczelna. No niemniej jednak ten fakt niepokoi.
To pytanie do posła Sebastiana Łukaszewicza. Rozumiem, że tutaj opozycja rządowa, opozycja sejmowa nie ma żadnych zastrzeżeń i jest raczej jedność co do tego zdania, że granicy trzeba strzec i trzeba ją zabezpieczać przed nielegalną migracją.
My jesteśmy tego zdania od początku tej agresji, kiedy stawialiśmy zaporę na granicy, którą akurat tutaj pan wicewojewoda, można powiedzieć, jest głosem rozsądku po tamtej stronie sceny politycznej, bo zawsze wspierał nasze działania w tym zakresie obrony granicy i obrony państwa polskiego, ale niektórzy dalej próbują forsować jakieś dziwne pomysły. Taki artykuł był na lewicowej którejś gazecie, nawet nie będę wymieniał nazwy, w ubiegłym tygodniu, która napisała, że na polsko-białoruską granicę nie idą kobiety, bo Straż Graniczna je bije i gwałci, więc dalej gdzieś ta narracja po tamtej stronie sceny politycznej zarzucająca polskim funkcjonariuszom jakieś draństwa, nie do pomyślenia, które człowiekowi zwykłemu nie przychodzą do głowy, jest i to tylko boli tak naprawdę, a polska granica będzie musiała być wzmacniana na pewno, bo to, że dołożono tam perymetrię, teleoptykę, czy tą poprzeczną belkę, to nie znaczy, że ta granica będzie w 100% szczelna, bo nie ma po prostu takich zapor na świecie, które byłyby w 100% szczelne.
Jeszcze mogę tutaj słowo dodać. Już mamy kilka kilometrów wzdłuż granicy wylanego asfaltu, który jesteśmy w trakcie tej inwestycji i to również wpłynie na szybkość dotarcia czy też Straży Granicznej, czy też żołnierzy na tą chwilę 16 Dywizji, która jest u nas na zmianie. To też druga strona dostrzega, że robimy wszystko, nie poprzestajemy na tym, żeby granica była szczelna i z tych danych, którymi operujemy, bo największą wiedzę posiada tutaj Podlaski Oddział Straży Granicznej, wykrywalność naprawdę jest super i żeby to utrzymać, robimy wszystko, dokładając tą perymetrię, belki dodatkowe, pomimo, że przęsła są wycinane, ale jak na początku wycinania przęseł zareagowaliśmy, wstawiając dodatkową belkę, to było to robione kątówką na baterię, a teraz jest to robione kątówką spalinową, która służy do polbruku, do krawężników, także to są sekundy, że tak powiem, no, ale musimy reagować i reagujemy.
Kryzys graniczny był takim preludium do wojny w Ukrainie. Nie wiem, czy teraz to się wiąże też z tym konfliktem i z negocjacjami, rozmowami, które trwają wokół tego. I przejdźmy może do tego właśnie tematu, bo chyba najważniejszego w globalnej polityce w ostatnich tygodniach, czyli rozmów dotyczących wojny na Ukrainie. Co wiemy po spotkaniu Trump-Putin na Alasce? Co wiemy po spotkaniu, po wizycie w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego i grupy europejskich liderów?
Wiemy, że nic nie wiemy, bo widać tylko to, że frustracja w panu prezydencie Stanów Zjednoczonych rośnie. Myślał chyba za bardzo, zaufał może po prostu tak słowom Władimira Putina, no bo widzimy, że już strona rosyjska wysyła komunikaty, że nie spotka się z Władimirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, więc Putin będzie cały czas zwodził za nos i Europę, tak jak robił to przez lata, w co naiwnie wierzyli Niemcy i Bruksela. I będzie robił to samo ze Stanami Zjednoczonymi. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy po prostu ani nie wysłali tam wojsk na Ukrainę i trzymali tę wojnę jak najdalej od naszych granic.
Nie wysyłaliśmy, nie wysyłamy i nie będziemy wysyłali wojsk na Ukrainie. Dzięki Polsce Ukraina dalej walczy, bo jesteśmy hubem przerzutowym 90% sprzętu, który trafia z Europy i z całego świata. Oczywiście martwi to nas również jako Podlasian, no bo każdy metr, każdy kilometr oddany terytorium Ukrainy Federacji Rosyjskiej, to jest przybliżanie się do naszej granic, czego sobie po prostu w naszym interesie bezpieczeństwa naszych rodzin, rodaków sobie nie życzymy. No oczywiście, tak jak powiedział mój przedmówca, no wszystko w rękach prezydenta Trumpa. No nie ma co się oszukiwać, dysponuje pod swoimi skrzydłami największą armią militarną na świecie i faktycznie tu jest pełna zgoda, że przez pewien okres dał się, jak się okazało, wodzić Putinowi za nos, ale myślę, że ta miarka już się powoli przebrała i Donald Trump, tak jak były wcześniej zastrzeżenia, żeby nie atakować punktów na terenie Federacji Rosyjskiej przez wojsko ukraińskie, już tego nie ma. Już to się odbywa. Widzimy, że atakują węzły paliwowe, czy też rafinerie i już uważam, że oddolnie z tego, co media pokazują, kolejki na stacjach paliw, czy też problemy z dostawą pojawiają się energii, to wpłynie oddolnie na opinię publiczną Federacji Rosyjskiej. No trzymamy kciuki za Ukrainę, lobbowaliśmy, lobbujemy i dalej lobbować będziemy, żeby Ukraina tej wojny nie przegrała i żeby nie oddawała ziem Federacji Rosyjskiej. I oczywiście trzeba też przypomnieć, że my jako Polska, jako pierwsi dostarczaliśmy broń w pierwszych godzinach tego konfliktu i teraz jesteśmy największym hubem dystrybucyjnym, jeżeli chodzi o broń. A jeżeli chodzi o żołnierzy, to nie było żadnej deklaracji czy pana premiera, czy ministra, czy zwierzchnika sił zbrojnych, żeby tam wojska polskie trafiły.
Dobrze, że powiedział to pan wojewoda. Kilkaset czołgów przekazanych tuż po rozpoczęciu tej napaści.
Myśliwce.
Rosji na Ukrainę. Wspieraliśmy też logistycznie.
Wspieramy cały czas
logistycznie. Wspieramy cały czas.
5% PKB przekazaliśmy jakby Ukrainie, można tak to jest liczone. Natomiast dzisiaj pan prezydent zawetował ustawę bardzo ważną o pomocy Ukraińcom w
Do
Polsce.
Tego jeszcze pozwoli pan poseł, przejdziemy. Natomiast w tym kontekście moje pytanie. Nie było przedstawiciela Polski w Białym Domu, w tej koalicji chętnych na spotkaniu z Donaldem Trumpem. Czy polski premier lub też prezydent nie byli chętni? Czy może europejscy przywódcy albo Wołodymyr Zełenski stwierdził, że my nie jesteśmy chętni zaproszeni do tego
panie
stołu?
Panie redaktorze, trudno powiedzieć. No, na pewno byliśmy chętni, bo trzeba być przy stole negocjacyjnym, tym bardziej, że jeżeli chodzi o naszego sąsiada, gdzie jesteśmy krajem przyfrontowym, od 3 lat. No, wydarzyło jak się wydarzyło. Mam nadzieję, że tutaj oba pałace wyciągną z tego wnioski, już więcej do takich zdarzeń nie dojdzie. Ważna teraz wizyta zwierzchnika Sił Zbrojnych 3 września i rozmowa z Donaldem Trumpem. Mam nadzieję, że zwierzchnik Sił Zbrojnych tutaj zadba o interesy polskiej armii, naszego kraju i omówi w 4 oczy tą sytuację i jaka będzie dalsza los Ukrainy, bo my musimy wiedzieć, jak się mamy zachować, my musimy wiedzieć, że dalej musimy łożyć na bezpieczeństwo militarne. Przeznaczamy na to ogromne środki finansowe, ale niemniej jednak musi być wiedza, w jakim kierunku pójdzie polityka prezydenta Trumpa, jak sojusznicy z NATO mają się zachować, bo jesteśmy liderem, bo przekazujemy blisko 5% PKB na zbrojenia. Nie mamy innego wyjścia. Mamy takich sąsiadów, jakich mamy. Białoruś, Ukraina, kraj przyfrontowy, czy obwód królewiecki. Także tu wszystkie ręce na pokład. Oczywiście pan zwierzchnik Sił Zbrojnych mówi, żeby chciał, żeby armia była 500-tysięczna. Ja również bym chciał, żeby taka była, ale niestety mamy problemy z demografią i na razie musimy do tych pierwszych założeń ustawy o ochronie obronie ojczyzny do 300 tysięcznej, bo obecnie mamy bodajże zbliżamy się do 210 tysięcy polskich żołnierzy.
Jako prymusi w NATO, jako kraj przyfrontowy, dlaczego nie uczestniczyliśmy w tych rozmowach?
Z tego co wiem, rozmawiałem z panem ministrem Marcinem Przydaczem, z którym miałem okazję pracować w Sejmie, który teraz jest ministrem do spraw międzynarodowych pana w kancelarii prezydenta Nawrockiego, to europejscy liderzy, którzy byli obecni w tym i wspólnie z Władimirem Zełenskim dobierali gości na ten wyjazd. Ja uważam generalnie, że dobrze nas tam nie było, bo jak ogląda się nawet zdjęcia z tej wizyty, gdzie siedzi prezydent Trump, a przed nim przy stole siedzą europejscy liderzy, to wygląda trochę jakby ich tam beształ po prostu. Może próbował im wytłumaczyć pewne kwestie. Natomiast to, że nas nie było, to nie jest jakaś wielka strata, bo nic tak naprawdę nie zostało tam ustalone. Dobrze o tym już dzisiaj wiemy. Tak jak powiedziałem, wiemy, że nic nie wiemy po prostu po tym, co tam się zadziało. Pan prezydent dokładnie za tydzień uda się w swoją pierwszą wizytę zagraniczną właśnie do Stanów Zjednoczonych. Będzie podejmowany tam z bardzo wysokimi honorami. Nawet kancelaria pana prezydenta Trumpa zaproponowała, co się rzadko zdarza, nocleg w Blair House. To jest taki kompleks w Białym Domu, gdzie nie każdy przywódca jest zapraszany, a nasz prezydent Karol Nawrocki tam będzie na zaproszenie prezydenta Trumpa i wtedy tam przez cały dzień można toczyć poważne rozmowy, a nie w tak szerokim gronie jak na jakimś hate parku.
Ja uważam, że intencje były dobre co do tego spotkania, tylko Władimir Putin się z nich nie wywiązuje i to jest nas największy problem tutaj
Władimir
Europejczyków.
Władimir Putin chyba osiągnął to, co chciał. Spotkał się z Donaldem Trumpem na Alasce, uwiarygodnił się jako światowy lider mocarstwa, spotkał się z liderem drugiego mocarstwa, pokazano to w mediach rosyjskich, pokazano to w mediach światowych.
Przyszedł znowu na salony.
Tak jest, po czerwonym dywanie.
No tak, tym bardziej, że on akcentował tam po prostu te swoje żądania, które wypowiadał w Monachium chyba na Forum Bezpieczeństwa przed rozpoczęciem wojny na Ukrainę, że powinno NATO wrócić do swoich starych granic, że nie powinno być wojsk na wschodniej flance NATO, więc te żądania Putina są niezmienne od lat. No i pytanie, kiedy mam wrażenie, że część Europy już otworzyła oczy i widzi, w co gra Putin. Pytanie, kiedy zrobią to ostatecznie Amerykanie, bo mają możliwości takie, żeby tę wojnę tak naprawdę zakończyć, chociażby naciskami gospodarczymi, ekonomicznymi można wykończyć Rosję, nakładając chociażby sankcje.
Gdyby jednak głos Polski miał zostać wysłuchany, to jakie zakończenie konfliktu byłoby najkorzystniejsze z naszej perspektywy?
Najkorzystniejsze jest dla nas, żeby Ukraina nie traciła terytorium, bo wówczas Federacja Rosyjska nie zbliżałaby się do naszej wschodniej granicy. To jest dla nas najważniejsze i najistotniejsze. I później, żebyśmy mieli tutaj głos i zadbać o interesy naszych przedsiębiorców, żebyśmy Ukrainę odbudowywali. To uważam, że te dwie kwestie. A Ukraina wie, czego chce, a my ją musimy po prostu wspierać. Dla nas te dwa czynniki są najistotniejsze, uważam, i najważniejsze.
W tej koalicji chętnych od początku Polskę reprezentuje polski rząd, więc mam nadzieję, że Donald Tusk zadba o to, żeby polscy przedsiębiorcy mogli być na Ukrainie obecni w trakcie odbudowania. A jeśli chodzi o sam konflikt, no to konstytucja ukraińska chyba blokuje możliwość jakiegokolwiek oddania ziem oprawcy rosyjskiemu. Więc tutaj naszym interesem jest tak naprawdę, żeby ta wojna się toczyła, jeśli ma się toczyć na Ukrainie, nie, jak najdalej od naszej granicy, i żeby Ukraina tej wojny nie przegrała.
No to jeszcze przy tym temacie pozostając i tym zasygnalizowanym, 3 września Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Jaka tam jest agenda, jakie tematy powinien polski prezydent poruszyć podczas tej wizyty?
Przede wszystkim, żeby ze wschodniej flanki NATO, pomimo zapowiedzi prezydenta Trumpa, że będzie wycofywał amerykańskich żołnierzy, powinniśmy o to zadbać, że żeby ci żołnierze na terenie Rzeczpospolitej pozostali, bo to dla nas jest olbrzymia gwarancja bezpieczeństwa, o szybkości realizowanych kontraktów, bo jesteśmy w specyficznej części Europy położonej, jeżeli jest jakakolwiek, nie mam takiej oczywiście wiedzy, przyspieszenia dostarczenia sprzętu militarnego, kontrakty, które zostały podpisane, byłaby to dla nas ogromna wartość dodana, jeżeli chodzi o wzrost bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Nie zapominajmy również, że Polska jest jedynym korytarzem do krajów nadbałtyckich. Mamy tutaj wąskie gardło, które biegnie przez Suwalszczyznę i musimy tą trajektorię, tę drogę za wszelką cenę utrzymać, żeby tamte kraje nie pozostały same. Bo nie sądzę, żeby Władimir Putin zatrzymał się na Ukrainie. Na pewno pójdzie dalej. Kwestia kiedy. Do tego momentu musimy być silni, musimy być bezpieczni i przede wszystkim nasza armia musi być jak najlepiej wyposażona. Ale to już jest uzależnione od kontraktów, czy podpisanych w 9 kadencji Sejmu za czasów Prawa i Sprawiedliwości, czy obecnie realizowanych i również podpisywanych przez koalicję 15 października.
Poseł Sebastian Łukaszewicz, ostatnie zdanie w tym, że wątku.
No, w agendzie tych rozmów będzie jeden główny temat dominował, czyli bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo regionu ściany wschodniej NATO. I pan prezydent Karol Nawrocki, korzystając z tego, że właśnie jest w bardzo dostojny sposób goszczony w Białym Domu, będzie próbował przeforsować wszystkie te możliwe rzeczy, które będą do przeforsowania, takie jak chociażby pierwszeństwo w zamówieniach w amerykańskiej zbrojeniówce, bo to jest bardzo ważny temat dzisiaj po to, żebyśmy mogli jako pierwsi dostawać niektóre uzbrojenie, które będzie nam potrzebne do tego, żeby się bronić w razie jakiejkolwiek agresji ze strony Rosji, bo tak jak powiedział pan wojewoda, no Rosja na pewno się nie zatrzyma tylko na Ukrainie, będzie może chciała zaatakować Litwę, może Estonię, to się wszystko okaże i my musimy być na tyle silni, żeby bali się nas zaatakować, a to wszystko będzie możliwe tylko dopiero wtedy, kiedy będziemy silni militarnie, czyli kiedy będziemy mieli ten sprzęt amerykański, bo jest on najlepszy na świecie bez wątpienia, do tego, żeby się bronić. Mnie trochę boli jako członka Komisji Obrony Narodowej to, kiedy słyszę, że na przykład są wprowadzane zmiany w planie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie na przykład pan minister Błaszczak zostawił kontrakt do podpisania na 1000 borsuków, bojowych wozów piechoty Borsuk, a pan premier Kosiniak-Kamysz zamawia tylko 150 z tego, więc to jest taki sygnał, który pokazuje, że nie do końca może mimo tych hucznych i szumnych zapowiedzi wspierania polskiej armii ten rząd się wywiązuje.
Dwie kwestie jeszcze. Oczywiście, żeby prezydent militarnie jak najbardziej lobbował za tymi kontraktami i ich jak najszybką realizacją, ale również też, żebyśmy nie odstawiali nogi i nie ulegali wpływom administracji amerykańskiej, choćby wprowadzenia podatku cyfrowego, bo to są też dodatkowe środki, które te podatki już istnieją w Unii Europejskiej. Dlaczego Polska powinna być taką wyspą? I też życzyłbym sobie mniej takich kontraktów, które zostały podpisane chociażby samolotu szkolno-bojowego FA-50, który został zamówiony bez uzbrojenia. Dopiero teraz będą te samoloty dozbrojane, a które do tej pory mogliśmy ewentualnie widzieć tylko na piknikach, choćby na Air Show w Suwałkach, bo nie mogą pełnić, bo nie są dozbrojone misji policyjnych u nas czy u naszych sojuszników.
Miejmy nadzieję, że będziemy partnerem Stanów Zjednoczonych, nie klientem. Przechodzimy do następnego wątku. Wiadomość z dziś. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustaw Kodeks Karny, Skarbowy i Ordynację Podatkową, a także ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To również poseł Sebastian Łukaszewicz sygnalizował. Nowelizacja ustawy odrzucona przez prezydenta Nawrockiego o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom uciekającym przed wojną do 4 marca 26 roku. Chodziło też między innymi o świadczenie 800+. Panie pośle, proszę o ocenę zachowania ruchu pana prezydenta.
Ja jestem bardzo zadowolony z tej decyzji pana prezydenta, że zablokował ustawę o pomocy Ukrainie, przedłużającą pomoc Ukraińcom, bo to jest odpowiedź na sygnały, które płyną od obywateli. Pan prezydent nie jest to niczym dziwnym, obiecał to w kampanii wyborczej, że nie będziemy gospodarstwem pomocniczym dla Ukrainy, my będziemy partnerem i to się dzieje, więc nawet Rafał Trzaskowski w kampanii mówił o dziwo, że należy ograniczyć 800+ dla Ukraińców do tych osób, które pracują, no ale jak widać Koalicja Obywatelska w ustawie i cała koalicja rządowa tego nie przewidziała, więc to weto jest podyktowane właśnie tym, że to Polacy powinni być na pierwszym miejscu, lekarze, Polacy powinni być priorytetowo traktowani przez urzędy, a nie Ukraińcy, tak jak do tej pory to było w jakiś sposób taki dziwny faworyzowani i myślę, że to można było robić przez pewien czas, ale teraz już można powiedzieć stop, bo naprawdę pomogliśmy bardzo dużo, tak jak powiedziałem, 5% naszego PKB w różny sposób, czy to militarny, czy społeczny, czy gospodarczy poszło na Ukrainę. To są potężne środki finansowe i myślę, że Ukraińcy, jeśli chcą rzeczywiście, żebyśmy im pomagali, no to na przykład pan prezydent przygotuje taką ustawę na pewno, w której z tego co wiem będzie takie założenie, że będą pomocy socjalne dla Ukraińców, ale tych, którzy tutaj pracują i którzy płacą tutaj podatki.
Wojewoda Paweł Krutul.
Faktycznie dzisiaj prezydent odrzucił, znaczy postawił weto, no miał do tego prawo, takie są jego prelegatywy. Uważam, że musimy więcej rozmawiać, zacząć rozmawiać, chociaż żeby nie zaliczyć tego, co żeśmy zaliczyli w spotkaniu w Stanach Zjednoczonych, również przy tego typu ustawach. Nie ma co tutaj mówić, że Ukraińcy nie pracują, bo Ukraińcy pracują i przynoszą nam do naszego budżetu bardzo konkretne kwoty. No niemniej jednak zabrakło tutaj chyba porozumienia. Uważam, że Rada Gabinetowa jest 27, jak się nie mylę. Także uważam, że ta kwestia też zostanie poruszona i ewentualnie w tej sprawie i rząd, i pan prezydent osiągną porozumienie i wypracują jakoś wspólne stanowisko.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował po tym wecie, powiedział, cytuję, powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w przedstawionym mi kształcie. Tylko czy to jest właśnie sprawiedliwość społeczna, czy niesprawiedliwość społeczna? No bo ci Ukraińcy mieszkają w Polsce, Polacy dostają świadczenie niezależnie od zatrudnienia, czy też nie.
3,5 roku trwała ta sytuacja do momentu, kiedy była przygotowana ta ustawa, czyli 3,5 roku państwo polskie pomagało Ukraińcom. Byli oni traktowani w sposób uprzywilejowany w wielu sprawach, tak jak powiedziałem. I można to tylko spuentować tym, że tak jak powiedziałem, no, Rafał Trzaskowski, cała Koalicja Obywatelska w kampanii prezydenckiej mówili o tym, że ograniczą 800+ do wyłącznie do osób pracujących. Kiedy my jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy taką poprawkę do tej ustawy, oni to odrzucili, więc tak naprawdę po raz kolejny pokazują, że to jest tylko pusta obietnica z ich strony i nie ma z nich strony woli na to, żeby taka poprawka znalazła się właśnie w tej ustawie. Tak jak powiedziałem, pan prezydent przygotuje swój projekt ustawy, który złoży do polskiego Sejmu dotyczący pomocy Ukraińcom.
To nie pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej podjął decyzję, że nie podpisze ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tak zwanej ustawy wiatrakowej. Były w niej zapisy, które miały zamrozić cenę energii, a także przepisy dotyczące energii wiatrowej. Panie wojewodo, jak pan ocenia te decyzje?
Szkoda, że nie podpisał tej ustawy. Miał oczywiście do tego prawo, no bo trzeba dezynfekować, jeżeli chodzi o prąd, który jest wytwarzany w naszym kraju. Wiatraki, czy też u nas na terenie województwa podlaskiego naprawdę jest ich dużo. Jak rozmawiam z samorządowcami, są chętni rolnicy, żeby takie wiatraki stawiać. No, decyzja suwerenna pana prezydenta. Mam nadzieję, że tutaj również dojdziemy do porozumienia, bo nie możemy tylko i znaczy jako kontrargument mówić o węglu polskim, bo nawet choćby z tego, co pani minister Kloska mówiła, to tylko w tym roku dopłacimy do tego 9 miliardów, do węgla polskiego 9 miliardów złotych. Także nie mamy wyjścia, musimy szukać, bo już choćby na Morzu Bałtyckim pierwsze turbiny wiatrowe powstają. Nie, że o tym mówimy, tylko już są oddawane. Także nie mamy wyjścia, musimy szukać dodatkowych źródeł energii. Oczywiście można odbić piłeczkę, że nie ma tam stałości, jeżeli chodzi o dostawy prądu, ale nie mamy wyjścia, jeżeli mamy darmowy wiatr, czy też wcześniej był taki boom na panele, który też również gospodarstwa, czy też jak jeździmy nawet po terenie województwa podlaskiego, to widzimy, że na polach również są takie farmy, jeżeli chodzi o panele słoneczne. Także idźmy w tym kierunku, że nie blokujmy tego, czy jest różnica między 700 metrów było założenie w ustawie, a Prawo i Sprawiedliwość bodajże na 500, z tego co pamiętam jeszcze na poprzedniej komisji pan Suski napisał na kolanie na tej kartce i w trakcie komisji to zgłosił. Rozmawiajmy, naprawdę rozmawiajmy, bo bez energii, jeżeli nie będziemy samowystarczalni, oczywiście stawiając równolegle na atom, bo to wszystkie kluby, wszystkie partie nie uczyniły tego przez 30 lat, także każdy do własnego ogródka mógłby ten kamyczek wrzucić. Mówmy tutaj, starajmy się tutaj mówić jednym głosem, żeby nasza gospodarka była silna i żebyśmy w blackoutie nie musieli się zasilać z prądem od sąsiadów, żebyśmy byli samowystarczalni, bo to jest bardzo ważne dla naszej gospodarki.
Jak to bywało w czasie wojny na Ukrainie, braliśmy nawet swego czasu prąd od walczącej i zmagającej się z rosyjską napaścią Ukrainy. Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Generalnie nie jesteśmy przeciwnikami zielonej energii czy energii wiatrowej, jak próbuje to przedstawić koalicja. Natomiast ta ustawa była skrajnie zła, bo pozwalała na właśnie budowę tych wiatraków bardzo blisko domów. Jest taka inicjatywa nawet, bo pan wojewoda mówi tutaj, że rolnicy słuchają, jest taka inicjatywa Stop Wiatrakom w Bielsk Podlaski, chyba tak to się nazywa, proszę sobie sprawdzić w mediach społecznościowych, która środowisko się zrzeszyło po to, żeby walczyć właśnie ze stawianymi wiatrakami na terenie powiatu bielskiego.
Kancelaria prezydenta Nawrockiego wydała oświadczenie, w którym pisze, że zmniejszenie odległości wiatraków od zabudowań do 500 metrów nie jest rzeczą akceptowalną społecznie. To kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że w kancelarii prezydenta nie wsłuchano się w głos obywateli społeczności, bo znakomita większość chce odnawialnych źródeł energii w Polsce i chce tańszego prądu.
No nikt nie powiedział, że Polacy nie chcą tańszej energii. Chcą tańszą energię. Chcą tańszą energię. Natomiast nie możemy pozwolić na to, żeby te wiatraki stały tak blisko. No, pan poseł, tutaj pan wojewoda posługuje się poprawką pana posła Suskiego, która,
tak
nie, która nie ostatecznie, finalnie nie przeszła, więc nie ma o czym w ogóle rozmawiać. I ta ustawa była skrajnie zła, ale no, sposób, w jaki to koalicja próbowała przepchnąć, czyli w jednej ustawie poruszono dwie kwestie, zamrożenie cen energii oraz właśnie budowę wiatraków, to szantaż polityczny po prostu skierowany w kierunku pana prezydenta. Pan prezydent wyjął i przepisał literalnie, paragraf po paragrafie, część dotyczącą właśnie mrożenia cen energii, szanowni państwo, no bo ta ustawa miała 98 stron, z czego tylko dwie strony były poświęcone zamrożeniu cen energii, o tej tarczy energetycznej do Polaków, więc to nie była ta ustawa, która miała zamrozić cen energii, tylko to była to ustawa wiatrowa, po prostu wiatrakowa. I ja się śmieję, bo pan wojewoda poruszył tą kwestię, że mamy tanią energię z wiatraków, bo wiatr jest darmowy. No, pytanie, kiedy Unia Europejska zdecyduje się na opodatkowanie tego wiatru jakąś głupią kolejną swoją opłatą.
Ale panie pośle, lepiej stawiajmy wiatraki niż zaczynajmy budowę elektrowni w Ostrołęce, wywalmy 2 miliardy prawie złotych na to i później to rozwalmy. To chyba nie jest ten kierunek, żeby pieniądze polskiego podatnika były marnowane i do tej pory nikt za to nie podniósł żadnych konsekwencji. Mam nadzieję, że prokuratora się tym zajmę, bo to są olbrzymie środki, które zostały wyrzucone w błoto.
Te wiatraki, o których pan mówił na Bałtyku, zostały zapoczątkowane właśnie za naszych rządów. To pokazuje, że nie jesteśmy przeciwnikami zielonej energii, energii odnawialnej. Natomiast jeśli mówimy o innych źródłach energii, no to warto poruszyć kwestię tą, że Koreańczycy wycofali się z budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce i komunikują wprost, że nie było woli ze strony polskiego rządu na dalsze prace nad tym projektem. Więc pytanie, czy wy naprawdę będziecie chcieli ten atom budować? budować, no bo jeśli tak poważny partner jak Koreańczycy wycofują się i komunikują, że nie było woli, nie było dobrego klimatu do rozmów ze stroną polską, ze stroną rządową, rządu Donalda Tuska, no to pytanie, czy cokolwiek w ogóle zbudujecie w tym zakresie.
Tak, Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat, nie zrobiło z tym zupełnie nic. Jeżeli chodzi o farmy wiatrowe, naprawdę wiatraki się dużo szybciej stawiają niż przez 8 lat, a elektrownia atomowa, która ma powstać, już jest przekazany na to budżet nad Morzem Bałtyckim, budowana przez Amerykanów.
Tak, tak, ale było jeszcze projekty małych reaktorów jądrowych właśnie do budowy z Koreańczykami, które porzuciliście.
Panie pośle, co jest nie tak z tymi wiatrakami? Tutaj jeszcze posłużę się cytatem ponownie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego tymi słowami. Współpracownicy chyba po raz kolejny wprowadzili pana prezydenta w błąd, ulegli inspiracjom różnego rodzaju szarlatanów.
Dziwne stwierdzenie. Natomiast tak jak powiedziałem, no my przecież rozpoczynaliśmy budowę tej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wyrażaliśmy zgodę na budowanie wiatraków, ale bez tych negatywnych skutków społecznych, gdzie ktoś ma wiatrak praktycznie pod domem i cień łopat wiatrowych przeszkadza mu po prostu funkcjonować, żyć. Można znaleźć takie firmy w internecie, gdzie ludzie wrzucają, nawet mieszkając dalej od dużego wiatraka, jak kręci się łopata turbiny tej wiatrowej i cień przysłania wpadające w okno słońce. To jest naprawdę uciążliwe, no bo to wygląda, jakby człowiek mieszkał w dyskotece po prostu, kiedy można dostać jakiegoś ataku epilepsji, kiedy to słońce jest przerywane właśnie w ten sposób. Więc to chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy przechodzili tą transformację energetyczną w sposób taki, który nie będzie miał negatywnych skutków dla Polaków.
Za 2 dni rada gabinetowa, pan prezydent pewnie przyjdzie również, tak jak pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, z szarlatanami, w cudzysłowie, I będą się przekonywać do swoich racji.
Bądźmy poważni, bo nie mówmy na ministrów prezydenckich szarlatany, no bo po waszej stronie sceny politycznej bardziej się nadaje to określenie, jak Marta Lempart czy pani Klementyna Suchanow, to są dopiero szarlatani.
Tak jak powiedział pan poseł Sebastian Łukaszewicz, faktycznie prezydent wyjął te zapisy i przedstawił jako odrębny projekt dotyczący mrożenia cen energii, natomiast minister Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że będą 2 ustawy w sprawie ułatwienia inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie oraz mrożenia cen energii w 4. kwartale bieżącego roku i oceniła, że prezydencki projekt w związku z tym jest bezużyteczny.
Niektórzy śmieją się, że to nie jest pani minister Henning-Kloska, tylko minister Siemens-Kloska, bo pierwsza ustawa, jaka była przygotowana przez koalicję rządową, przypomnę, kiedy wygrała wybory, to właśnie była ustawa przygotowana przez lobbystów dotycząca budowy farm wiatrowych. Więc jeśli wracamy do cen energii, no to 1 do 1 ta ustawa została przepisana z tego, co przygotowała strona rządowa. Pan prezydent to złożył, zobaczymy.
I tu może się zdarzyć, że prezydent faktycznie podpisze.
Wtedy podpisze, tak, no bo ta część, ta część dotycząca mrożenia cen energii była słuszna. Natomiast pytanie, czy Sejm przegłosuje, obecna koalicja, większość rządowa, tę ustawę, którą pan prezydent złożył, bo to jest 1 do 1 ustawa, którą napisali legislatorzy Kancelarii Premiera.
To już tak jak rozmawiamy o wetach, pojawia się zapowiedź kolejnego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę podwyższającą akcyzę na alkohol oraz tak zwaną opłatę cukrową. Oznacza to najprawdopodobniej, że w 2026 roku nie dojdzie do podwyżek cen napojów alkoholowych i tych, w których znajduje się cukier. Czy to jest dobry kierunek, czy jednak, tak jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, to nie jest kwestia tylko zdrowia finansów publicznych, a także zdrowia Polaków.
Wszyscy pamiętamy słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej: w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie więcej. No więcej to może będzie bimbrowni na Podlasiu przez to rozporządzenie, tę ustawę. Więc koalicja rządowa, nawet jeśli prezydent zawetuje tę ustawę, myślę, że znajdzie sposobność, żeby to wprowadzić chociażby rozporządzeniem, o którym powiedziałem, podnosząc akcyzę, podatek tak naprawdę na napoje alkoholowe i wyroby cukrowe, bo 15% na alkohol, chyba 20% na napoje, które zawierają cukier, więc tak naprawdę to pokazuje, że ta koalicja nie jest dla Polaków, tylko po to, żeby ich łupić i opodatkowywać, tylko wymyślać kolejne nowe opłaty.
Panie wojewodo?
tym, co się teraz zapisuje pan prezydent, to w zasadzie od paru tygodni najgłośniej jest właśnie, jeżeli chodzi o weta i o wyciąganie z danej ustawy pewnych zapisów i składanych i z powrotem do...
Na 30 do, ustaw tylko dwa weta na razie,
do debatowania. Mam nadzieję, że na tej Radzie Gabinetowej tutaj państwo wypracują jakiś sposób porozumiewania się, żeby takich rzeczy uniknąć. Tak jak powiedziałem parę minut wcześniej, choćby o ten podatek cukrowy, że tutaj nie damy się lobby firm amerykańskich, żeby tego podatku nie wprowadzać. Potrzebne są środki na choćby na zbrojenia, gdzie idą przepotężne miliardy złotych. Również jeżeli chodzi o województwo podlaskie, powstająca pierwsza dywizja, budowanie koszar, budowanie całej infrastruktury od zera, to są naprawdę przeogromne koszty, czy też dostawy sprzętu ciężkiego dla województwa podlaskiego, choćby są przewidziane K2 koreańskie czołgi. Także te środki są potrzebne, ale mam nadzieję, że po tej Radzie Gabinetowej tutaj dojdzie do jakiegoś udrożnienia tego kanału porozumienia się i grania do wspólnej bramki.
Myślę, że woli ze strony Donalda Tuska na współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim nie będzie, bo ofensywa, jaką przepuszczają na prezydenta Karola Nawrockiego, ten niesamowity hejt przypomina hejt, który był skierowany na początku w prezydenta kiedyś Lecha Kaczyńskiego. Ten przemysł całej pogardy rozkręca się na nowo i to jest niebezpieczne, bo Donald Tusk widzi, że traci poparcie społeczne. No, skoro dzisiaj prawie 60% Polaków negatywnie ocenia rząd, to zmierza w kierunku twardej polaryzacji, próby poróżnienia, skłócenia Polaków właśnie takimi działaniami, atakami na prezydenta Nawrockiego. To nie jest dobre dla budowania naszej wspólnoty. Myślę, że ten rząd bardzo szybko upadnie i ta koalicja szybko się skończy dla dobra Polaków.
Panie pośle, trochę więcej wiary i optymizmu dla spraw Polski.
Was na pewno nie wierzę.
To skoro pan poseł poruszył temat poparcia i zaufania społecznego, to może przejdźmy do kwestii sondaży wyborczych. Chociażby ten najnowszy CBOS-u dla Rzeczpospolitej pokazuje, że Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość mogą liczyć na 30% poparcia społeczeństwa. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z 12% poparciem, później Lewica 7%, Partia Razem 5% i wychodzi na to, że też mogłaby wejść do Sejmu. Poniżej progu wyborczego Korona Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej 3%. Duże zaskoczenie na następnych miejscach, Polska 2050 2%, PSL 1%. Rozumiem, że Lewica z 7% zaufania społecznego byłaby w wyborach parlamentarnych zadowolona.
Gdy Lewica idzie razem, wtedy wygrywa. Jeżeli byśmy się znowu porozumieli z partią Razem, tak jak przy poprzednich wyborach, to by był, licząc z tych cyfr, które pan redaktor podał, 12%. Tak? Także jeszcze 2 lata przed nami, musimy walczyć o elektorat i przekonywać ludzi, żeby głosowali w moim przypadku na Lewicę, czy też na koalicję 15 października. No, mamy jeszcze 2 lata przeszło do wyborów parlamentarnych. Wszystko się może wydarzyć, ale to nie, no, trzeba obserwować oczywiście badania. Nie jest to jeszcze ostateczna prosta, bo również dużo może się wydarzyć i ze strony Białorusi, Ukrainy, czy jak się zachowa prezydent Donald Trump. No nie jesteśmy wyspą. Na te wszystkie czynniki jesteśmy jako kraj wrażliwy. No ponad dwa lata jeszcze ciężkiej pracy przed nami.
30% poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości to satysfakcjonujący wynik?
My zmierzamy w kierunku poparcia takiego, jakie mieliśmy na przełomie lat 2018-2019, gdzie prawie mieliśmy 40% poparcia i w tym kierunku będziemy szli właśnie poprzez rozmowy z Polakami. Pan prezes Jarosław Kaczyński w czwartek będzie w Białymstoku. Serdecznie zapraszamy na godzinę 16 na ulicę Zwycięstwa w Wyższej Szkole Ekonomicznej. I poprzez te rozmowy z Polakami będziemy budowali poparcie społeczne i program wyborczy, który zostanie zaproponowany, przedstawiony na jesieni. I myślę, że ten rząd nie dojedzie do wyborów. Ta koalicja się poróżni, pokłóci, chociażby o fotel marszałka, na który czeka i przybiera nogami Włodzimierz Czarzasty, a którego nasz kolega z okręgu, pan marszałek Szymon Hołownia, na pewno tak łatwo nie odda. I to będzie początek tej wielkiej rozwałki, która będzie miała miejsce w obozie rządowym. Tam dojdzie do różnych destrukcyjnych ruchów, które skończą się tym, że rząd mniejszościowy doprowadzi do wyborów przedterminowych. Takie mam dzisiaj zdanie. Natomiast to, że dzisiaj Koalicja Obywatelska cieszy się tak słabym poparciem i 55% społeczeństwa ocenia rząd Donalda Tuska negatywnie, pokazuje, że Donald Tusk się kończy tak naprawdę. Już może sobie odejść na emeryturę i bawić się z wnukami.
40% poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości czy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją?
Dla Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy walczyli o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało, tak jak powiedziałem, te poparcie 40%. Widzimy, że Konfederacja w tych granicach 10-15% będzie się poruszała. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna koalicja do tego, żeby stabilnie rządzić, bo żeby była stabilna, żeby kraj mógł się rozwijać stabilnie, niepotrzebne są właśnie takie ciąganie się, jak brzydko powiem, jak dzisiaj ma to miejsce w obozie rządowym Donalda Tuska, gdzie koalicja zajmuje się tylko i wyłącznie sobą. My będziemy zmierzać do tego, żeby rządzić samodzielnie. Jeśli Polacy nam zaufają ponownie, to tak zrobimy.
Krótka pamięć pana posła. Proszę sobie przypomnieć, jak się, że tak zacytuję, ciągali Solidarna czy też Suwerenna Polska z Prawem i Sprawiedliwością. Także można by tu użyć przysłowia przygadał kocioł garnkowi. Trochę więcej wiary. Koalicja 15 października przetrwa do 2027 roku i chcielibyśmy osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż w poprzednich wyborach.
Byłem członkiem Suwerennej Polski. W ostateczności, panie wojewodo, zawsze szliśmy w tym samym kierunku, nawet jeśli się różni w niektórych kwestiach, jak piątka dla zwierząt, jak słynne KPO, które widzimy dzisiaj, w którym kierunku poszło, to byliśmy przeciwko jako środowisko Suwerennej Polski, ale ostatecznie zawsze szliśmy i mówiliśmy jednym głosem, głosowaliśmy tam, gdzie trzeba razem. Natomiast no, my byliśmy tylko dwoma środowiskami politycznymi tak naprawdę, a koalicja rządowa składa się chyba z 11 środowisk politycznych, więc nie sposób rządzić sprawnie w tak dużym środowisku.
Na pewno jest trudniej. Pokazuje to, jakim wytrawnym graczem jest Donald Tusk, że to wszystko spaja. Tu się zgodzę.
Myślę, że tak jak powiedziałem, koniec Donalda Tuska jest bliski.
Co dwoma ugrupowaniami zarządzać, a co i tak jak pan poseł powiedzieć, 11. Godne podziwu, faktycznie.
Koniec Donalda Tuska jest bliski i to widać po zachowaniu Donalda Tuska. Po tym, jak napuszcza właśnie rozpęta na nowo przemysł pogardy w kierunku pana prezydenta. Mnie to osobiście naprawdę boli, już abstrahując od animozji politycznych, takie działanie ze strony koalicji rządowej, wypuszczanie tych wszystkich swoich hejterów, czy to w mediach społecznościowych, czy to w telewizji, na pana prezydenta, nie spowoduje to, że jako naród będziemy się scalać.
A po waszej państwa stronie to są po prostu aniołowie, pan Matecki i tym podobni po prostu. No, lepiej tego nie komentujmy. Przede wszystkim stop hejtowi, bo to naprawdę nie jest nic dobrego i młodzież z tego bierze przykład, a przykład idzie z góry. Lepiej, żeby szedł dobry, a nie taka nawalanka polityczna, bo to wszystko rejestrują służby białoruskie, Federacji Rosyjskiej i to wykorzystują przeciwko nam, żeby nie było tak jak w kolejnym przysłowie, Polak mądry po szkodzie.
Zdecydowanie tak. Panie wojewodo, to jeszcze pytanie, co się dzieje z koalicjantami, z Polską 2050 z 2% poparciem w sondażach i z PSL-em z 1% poparciem?
Panie redaktorze, drodzy państwo, to nie do mnie pytanie, a tu jeszcze wracając do tego, że faktycznie mamy, panie pośle, w umowie koalicyjnej, że Lewica będzie miała marszałka od października tego roku. Czekamy na to.
Że będziecie mieli?
Tak, wierzę w to, no ale to niebawem się uprzekonamy, tak? Ale jeżeli chodzi, panie redaktorze, o wyniki czy jednego, czy drugiego ugrupowania, trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowy okres, bo nie zapominajmy, Szymon Hołownia na terenie województwa podlaskiego, proszę mnie poprawić, 80 tysięcy głosów chyba wziął, także był to bardzo dobry wynik.
Można stracić poparcie społeczne.
Trzeba pracować.
Z takiego wyniku zejść na poziom kilku procent. Myślę, że panu powinno zależeć na tym, żeby marszałek Hołownia dalej był marszałkiem, bo jest z Podlasia i będzie mógł jako druga osoba w państwie wiele załatwiać, więc mam nadzieję, że pan będzie w Lewicy podpowiadał to, żeby marszałek Sejmu został jednak dalej na swoim stanowisku.
Umowa koalicyjna dalej obowiązuje.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, doszło nam kilka wątków pobocznych. Rozwinęliśmy kilka planowanych tematów. Z tego też tytułu nie zdążyliśmy porozmawiać chociażby o kwestii byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka, który usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nie porozmawialiśmy także o Krajowym Planie Odbudowy. Natomiast będzie na to jeszcze okazja, ponieważ w przyszły poniedziałek w Polskim Radiu Białystok rozpoczynamy jesienną ramówkę, a w niej wracają Regularne rozmowy o polityce, dzień i godzina bez zmian, czyli co poniedziałek po 13:00. Zapraszam w imieniu Renaty Redy i swoim, a dziś w studiu Polskiego Radia Białystok gościliśmy wicewojewodę podlaskiego Pawła Krutula z Lewicy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo słuchaczom, wszystkim życzę dobrego dnia, dużo słońca i zdrowia.
I posła Sebastiana Łukaszewicza z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas słuchali.
A ja dziękuję państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.